taka różnorodność przeżyć, różnorodność doświadczeń, ale przecież ten sam Bóg, różnorodność emocji, różnorodność wyrażania też emocji, ale przecież ten sam Boży Duch. Zgromadzenie słabych, bezradnych, przegranych, bezsilnych. A Bóg przecież wie, że takim naszym naturalnym pragnieniem, czymś, co może w obecnych czasach jest szczególnie silne, szczególnie akcentowane, to pragnienie siły, to pragnienie bycia wpływowym człowiekiem, człowiekiem, którego decyzje są szanowane, którego decyzje są wykonywane. My ciągle myślimy, że droga do prawdziwego sukcesu, droga do zdobywania tego świata prowadzi właśnie przez siłę, wpływ, poważanie, szacunek. Również jako chrześcijanie myślimy, że droga do ewangelizowania tego świata prowadzi właśnie przez takie zdobywanie wysokich pozycji, zdobywanie wpływów, stawania się mocnym, bogatym, kimś znaczącym. I kiedy Bóg mówi do nas, tak jak na przykład w Ewangelii Mateusza, błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię, to czujemy się trochę niezręcznie, prawda? Przynajmniej ja tak się czuję, bo moje pragnienia, moje oczekiwania idą, nie idą za bardzo w stronę stawania się coraz cichszym, coraz pokorniejszym, coraz mniejszym, ale raczej w kierunku bycia coraz bardziej wpływowym. Oto taka przekorna Bogu ludzka moja natura. I takie stwierdzenie, błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię, trochę nam nie pasuje, mnie nie pasuje do lansowanej wokół teologii przebojowości, waleczności, ekspansji. Chrześcijanin zdobywca bynajmniej nie kojarzy mi się z kimś, kto w ciszy, na kolanach, w uniżeniu jest takim pokornym, niezauważalnym prawie sługą. Zawsze cieszą nas i budzą wielki podziw sukcesy, zwycięstwa naszych braci w Chrystusie. Cieszymy się, że gdy ktoś, kto jest dzieckiem Bożym, zdobywa uznanie, autorytet, szacunek w oczach wielkich tego świata. Sprawa Ilonki jest może troszeczkę obrazem też czegoś takiego. Wiele zborów, wiele kościołów zostało rozradowanych tym zwycięstwem, ale jeszcze bardziej tym, jak wielcy tego świata z szacunkiem, powagą wypowiadali się na jej temat. Jest to powód do radości. Ostatnio gdzieś w internecie znalazłem notatkę o tym, że nasz brat w Chrystusie, nasz czarnoskóry brat Godson, który jest radnym w Łodzi, ma duże szanse, by zostać posłem. Że z ramienia PO może otrzymać mandat poselski w miejsce byłego ministra sportu, który wyemigrował do Stanów, gdzieś tam gra sobie w golfa i mówi, że Polska jest dzikim krajem i nie ma zamiaru tu wracać. No a przecież bycie posłem zobowiązuje. I też chrześcijanie z ust do ust podają sobie tą wieść. Nasz brat będzie posłem. Jest to na pewno powód do radości i sam fakt, że Boże dzieci mają tak wyrazisty, znaczący udział w Bożym planie, w wspaniałym planie zbawiania tego świata, w Bożym planie, by cały świat poznał Jezusa Chrystusa, to ten udział jest przyczyną naszej radości. Ale obawiam się osobiście, że takie stawianie sprawy, że takie głośne sukcesy, taka walka o wpływy, walka o znaczenie, walka o władzę, powoduje też, że bardzo często źródeł naszej siły, źródeł naszej mocy, źródeł naszego znaczenia i w ogóle źródeł możliwości do naszego działania w dobrych przecież sprawach, zaczynamy szukać całkiem gdzie indziej, niż nam to oferuje Bóg. Że z zapałem, entuzjazmem, pełną energią rzucamy się w wir załatwiania przeróżnych spraw i rzeczywiście inne źródła mocy, energii, skuteczności stają się dla nas czymś bardziej znaczącym niż to, co oferuje nam Bóg. A potem jest tak, jak jest. Jest tak, jak to wygląda rzeczywistość też wokół nas. Potem płacz, potem narzekanie, potem frustracja, że to nasze chrześcijaństwo to jest jakieś takie nijakie, że nasz Kościół to w ogóle nie ma żadnej mocy, a poza tym to ten świat w ogóle nas nie chce słuchać, że marzy się nam coś, co nigdy się na pewno nie wydarzy. Wymyślamy jakieś teologie, że zamiast wielkiego przebudzenia będzie wielkie uśnięcie i tracimy zapał, energię i chęć działania. A może po prostu szukamy nie tam, gdzie powinniśmy szukać. A może nie tędy prowadzi droga do sukcesu. Może jednak to właśnie Biblia, którą tak często nazywamy też instrukcją obsługi człowieka. Święte Boże Słowo, o którym mówimy, że jest to też instrukcja obsługi naszego życia. Może to właśnie Biblia zawiera tą najskuteczniejszą receptę na prawdziwy sukces. Ja wiem, że prawdziwym sukcesem jest osiągnięcie zbawienia. Nie mam zamiaru to polemizować, czy coś może być większym sukcesem niż to, co otrzymaliśmy z łaski od Jezusa Chrystusa. Ale kiedy czytam Biblię, to nic nie przekonuje mnie o tym, że nasze życie musi być drogą, musi być pasmem samych klęsk, samych porażek, samych poddanych twierdz, przegranych bitew, że droga do sukcesu to droga właśnie przez klęski, przegrane, poddanie, upokorzenie. Jezus chce nas powitać jako zwycięzców, a nie jako jeńców wojennych, nie jako niewolników, którzy wyrwali się z niewoli, wyrwali się z jenieckich obozów przez zakończenie życia i staną przed nim teraz. No wreszcie jestem wolny. Tydzień temu miałem zaszczyt usługiwać w Ustroniu na Dniach Upamiętania. I tak, kiedy stanąłem przed tym zgromadzeniem, dawno nie pamiętam, żeby aż tyle ludzi przyciągnęły Dnie Upamiętania. Sala była pełniuteńka, brakowało miejsc noclegowych, spali ludzie na korytarzach, na podłodze, po prywatnych kwaterach. Jeszcze czegoś takiego w Ustroniu nie było. I zobaczyłem też, że to jest takie prawdziwe zgromadzenie niewolników, jeńców wojennych, takich specjalistów od ciągłych klęsk i katastrof życiowych. I właśnie do takiego zgromadzenia Bóg posłał słowo, od którego też dzisiaj zacznę moje zwiastowanie. Będzie ono kontynuacją tego, o czym mówiłem w Ustroniu, ale tak jak też wspomniałem na początku, Bóg chce, by nasze przeżycia, nasze doświadczenia były czymś wspólnym. Byśmy nie byli, że jedna grupa przeżywa to, druga tamto, tu jest elita, tam są jacyś mniej ważni i jedni drugich nie rozumieją, jedni o drugich się nie modlą. Dlatego kontynuacja tego słowa jest dla mnie czymś takim naturalnym. Dzieliliśmy się przeżyciami z Ustronia, przeżyciami z Nowogródzkiej i dzisiaj chciałbym też przeczytać te same wersety, które czytałem tydzień temu w Ustroniu. Są to wersety z drugiej księgi Mojżeszowej, z trzeciego rozdziału. Pozwólcie, że przeczytam je w imieniu Pana. Gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do góry Bożej, do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg pośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział, oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też, jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego, znam cierpienia jego. Wstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do ziemi Kananejczyków, Chetejczyków, Jamorejczyków i Chiwijczyków i Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź lud mój synów izraelskich z Egiptu. A Mojżesz rzekł do Boga, kimże jestem, abym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? I odpowiedział, będę z tobą, a to będzie dla mnie znakiem, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. A Mojżesz rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni zapytają, jakie jest imię jego, co mam im powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, Jahwe posłał mnie do was. W Ustroniu, a przecież to, także i tutaj, to słowo pokazało i pokazuje nadal nam, że wolą Bożą jest wyprowadzenie jego ludu z niewoli. Taka jest wola Boża. Takie jest Boże święte pragnienie. To słowo posłane było do tych, którzy może już utracili nadzieję, może tkwiąc w tej egipskiej niewoli nałogów, bezdomności, nieprzebaczenia, egoizmu, w niewoli grzechów, stracili jakąkolwiek nadzieję, że kiedyś będą wolni. To słowo zabrzmiało tam w sposób szczególny i myślę, że i dzisiaj wśród nas są tacy, którzy bardzo potrzebowali tego, że Bóg mówi, napatrzyłem się już na niedolę mojego ludu. Dotarł do mnie krzyk mojego ludu. Słowo to skierowane tam było również do tych, którzy już służą Bogu, którzy wyprowadzają Boży lud z Egiptu, przyprowadzają na świętą górę, którzy wspólnie z Bogiem, wspólnie razem przed Bogiem oddają mu cześć i chwałę. Myślę tu o pracownikach i współpracownikach misji Nowa Nadzieja, którzy od ponad 20, chyba już 2 czy 3 lat regularnie organizują tam dni upamiętania, regularnie goszczą, przyjmują, przytulają niewolników wyprowadzanych z Egiptu. I Bóg czyni tam prawdziwe cuda. A więc to było słowo i dla jednych, i dla drugich. I tak jak potem z tego wyszło, jak wynikło z dalszych świadectw, jak wynikło z dalszych potem rozmów i wspólnych modlitw, to wszyscy odebraliśmy to słowo jako wezwanie do uniżenia przed Bogiem. Jako słowo przede wszystkim o pokorze i słowo o bojaźni Bożej. Słowo mówiło bardzo wyraźnie, jak Mojżesz, książę Egiptu, musiał stanąć boso Musiał stanąć w uniżeniu. Musiał zakryć swoją dumną twarz przed płonącym krzewem, w którym objawił mu się Bóg. I dopiero kiedy to uczynił, kiedy zdjął swoje sandały, kiedy zakrył swoją butną, dumną twarz, Bóg powierzył mu bardzo trudne zadanie. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. Mojżesz miał już za sobą pierwsze doświadczenia pomagania. Miał za sobą pierwsze próby takiej prywatnej wojenki w imieniu Pana. Miał wówczas i wpływy, miał władzę, miał wysokie stanowisko, miał niezbędny majątek i ruszył na pomaganie. Ruszył, by zainterweniować w sprawie niesprawiedliwości, która się działa. I jak to się skończyło? Jak to się skończyło? Wszyscy wiemy, że bardzo szybko musiał uciekać z Egiptu, że to nie o to Bogu wcale chodziło. Tak więc słowa, które czytaliśmy, oprócz nadziei dla niewolników, przyniosły też bardzo silne pouczenie dla nas, którzy już pracujemy dla Pana, którzy pragniemy, którzy takiej służby, którzy rozpoczynamy taką służbę lub jesteśmy z Nim w niej już wiele, wiele lat. Przypomnienie o pokorze, o uniżeniu, o bojaźni Bożej. Ja sam opuściłem Egipt 14 lat temu. Bóg posłał swoich wybranych, tych, którzy posłuchali Jego głosu. Powiedział, nasłuchałem się już Jego krzyku. Nasłuchałem się już Jego płaczu. Idź i wyprowadź Go z Egiptu. Kiedy słyszę świadectwa naszych przyjaciół, naszych braci, sióstr, to ja szczególnie dobrze rozumiem, co oni przeżywali. Często widzimy tylko tą zewnętrzną powłokę, widzimy zewnętrzne efekty tych przeżyć, tych doświadczeń, tych tragedii. Ale prawdziwy krzyk, prawdziwe wołanie rozlega się w głębi duszy. Ja wiem, jak głośno moja dusza wołała. Gęba może mi się śmiała, może byłem duszą towarzystwa, może jeszcze ciągle miałem skarbnicę najnowszych kawałów różnego kalibru i żyłem tak, jak żyłem, ale dusza jęczała pod batogami naganiaczy, poganiaczy, różnych ekonomów egipskich. Jęczała i rozpaczliwie wołała do Pana. I Bóg usłyszał ten krzyk, usłyszał to wołanie. Dzisiaj po 14 latach przypomniał mi Bóg, że prawdziwa mądrość rozpoczyna się od Bożej bojaźni, że początkiem mądrości jest bojaźń Boża i że prawdziwe zwycięstwo rozpoczyna się właśnie w pokorze, w uniżeniu, w cichości przed tym wielkim, wspaniałym Jestem, który jestem. To nie stanowisko, to nie władza, to nie majątek, to nie zaszczytne tytuły poprowadziły Mojżesza do zwycięstwa. Ale właśnie zdjęcie sandałów, zakrycie oblicza sprawiło, że Bóg mógł mu powierzyć zadanie na ludzki rozum, według naszych kategorii kompletnie niemożliwe do wykonania. Bóg powiedział mu też, wtedy mógł powiedzieć, będę z tobą, Mojżesz, nic się nie martw, ja będę z tobą. Drodzy bracia i siostry, taki brak pokory, brak bojaźni Bożej, brak uniżenia, to jednocześnie stan bardzo, ale to bardzo niebezpieczny. To właśnie to prowadzi nas często do fanatyzmu, do religijnego zaślepienia, do bynajmniej nie nieświętego gniewu. Brak uniżenia to naprawdę wielkie, wielkie niebezpieczeństwo. Dostałem ostatnio artykuł pastora Wojciecha Gajewskiego. Sam artykuł dotyczy może bardziej roli Kościoła dzisiaj i tego, co Kościół winien robić, czego nie winien i jak winien robić to, co, do czego jest powołany. Ale chciałem się z wami podzielić dzisiaj koniecznie obszernymi fragmentami tego artykułu, gdyż dotyczą właśnie tego, o czym tak bardzo pragnę wam powiedzieć. Pastor Gajewski pisze tak. Historia Kościoła na równi z codziennością ukazuje nam, że granica między wiarą a fanatyzmem potrafi być bardzo cienka. Łatwo jest przejść od sprzeciwu do pogardy, od konfrontacji do czynnej napaści, od słów do morderstwa. No i musimy przyznać pastorowi rację, że tak rzeczywiście jest. Przecież historia, przecież wojny krzyżowe, wszystkie te wielkie krucjaty, przecież nawet inkwizycja, to co historia nam pokazuje, to właśnie potwierdzenie. To wszystko w gorliwości, to wszystko w imię wiary, a jednocześnie przekroczono tą cienką granicę i rozpoczęła się tragedia. I bynajmniej nie dotyczy to tylko historycznych wydarzeń. Głośne od kilku lat były historie, kiedy zamordowano lekarzy dokonujących aborcji. Pastorzy, w jednym przypadku były pastor, ludzie głoszący, że stoją po stronie życia, stanęli po stronie śmierci, zabijając tych lekarzy. Głośne były historie, kiedy chrześcijanie podkładali bomby pod klinikami aborcyjnymi, znowu głosząc obronę życia. Jak często wygląda nasze sprzeciwianie się grzechowi? W Krakowie nie tak dawno mieliśmy paradę homoseksualistów i w imię wiary chrześcijańskiej leciały w ich stronę kufle po piwie. Jeden z chrześcijan powiedział, że jak zobaczył, co się dzieje, to miał ochotę przyłączyć się do tych biednych, zniewolonych grzechem ludzi. Pogarda, nienawiść, fanatyzm, brak bojaźni Bożej, brak uniżenia i brak modlitwy. A wtedy już śmiało rządzi pycha, buta, zarozumiałość. W dalszym ciągu swojego artykułu pastor Gajewski pisze tak. Mamy obowiązek wyrażania ogólnoludzkiej solidarności z pokrzywdzonymi, stawania po stronie słabszych. Tak, tutaj też się zgodzimy bez żadnych wątpliwości, bo taki jest obowiązek Kościoła. Ale pamiętajmy, że czynienie tego w gniewie zawsze doprowadzi do zgorzknienia, a potem w rezultacie doprowadzi do śmierci. Nasz Pan Jezus Chrystus mówi o zwyciężaniu zła dobrem. I właśnie w kontekście tego stwierdzenia Pana Jezusa pastor Gajewski dalej pisze tak. Myśląc o niechrześcijańskim świecie, w jakim przyszło nam żyć, przychodzi mi na pamięć pierwszy Kościół. Jego początki sięgają świata zupełnie innego niż nasz. Wyznawcy Chrystusa nie mieli w nim żadnych praw. Z powodu wyznawanej wiary znajdowali się poza sprawiedliwością, społecznie i prawnie upośledzeni, fizycznie eliminowani. Kaprys cesarza, donosy tajnej policji, wylewy rzek, trzęsienia ziemi czy susza w Galii, epidemie wywołane po prostu zwykłym brakiem higieny albo zwyczajne pragnienie oglądania krwawych widowisk przez lud wiecznie nienasycony. Wszystko to mogło skończyć się kolejnymi pogromami, więzieniem, niewolą, śmiercią w kopalniach miedzi lub na widoku publicznym, wśród krzyków śmiejącej się gawiedzi. I nikt się za nimi nie wstawiał. Mimo to nie tylko przetrwali, ale i zwyciężyli. Cesarstwo nie przeżyło najazdu plemion germańskich. Kościół przetrwał. Stał się solą ziemi, czego i my jesteśmy świadkami. Jest to zwycięstwo zaskakujące, biorąc pod uwagę, że wrogowie byli potężni, po ludzku wręcz wszechmogący. Skąd wzięło się to zwycięstwo? Dalej czytamy tak. Odpowiedź na ten fenomen nie tkwi w organizacji antypogańskich akcji, publicznym piętnowaniu zła, czynnej walce z dewacjami, w krytyce obyczajów, ani w moralizatorskich zapędach kaznodziejów. Tertulian, pisarz z przełomu II-III wieku, napisał, że nasieniem zwycięstwa chrześcijan jest krew męczenników, tych zabijanych dla rozrywki na arenach, ale jeszcze bardziej tych, którzy za cenę własnego życia szli na ratunek potrzebującym. Chrześcijanie zostali rozpoznani w świecie antyku jako ci, którzy pomagali najbiedniejszym, którzy z odrzuconymi i wyalienowanymi dzielili się chlebem, którzy zbierali po śmietnikach starych, chorych i umierających niewolników, nieraz tylko po to, by ich pochować. To ci, którzy troszczyli się o wdowy, utrzymywali sieroty. Podstawą solidarności nie były względy etniczne, a dla wielu zrozumiałe. Pomagali swoim, ale także obcym. To budowało ich wiarygodność, czyniło z nich prawdziwych świadków miłości Chrystusa. Za zebrane między sobą pieniądze stawiali pierwsze szpitale i przytułki dla chorych, nieśli pomoc trędowatym. Nie zwyciężyła ich nienawiść. Zwyciężyli w świecie, w którym nie mieli żadnych szans przetrwać. Jak owce nie mają szans zwyciężyć otoczone stadem wilków. Zwyciężyli nie posiadając środków masowego przekazu, pieniędzy, ani specjalistów od PR. Zwyciężyli dzięki wierności Chrystusowi i modlitwie. I to jest źródło naszego sukcesu. To jest źródło naszych zwycięstw. To jest prawdziwa moc do przemieniania i do ratowania tego świata. Jeszcze raz chciałbym przeczytać pewien wiersz, który razem z Ilonką znaleźliśmy na okładce pewnej płyty Tomka Żółtka, a który rzeczywiście w sposób niezwykły zrobił na nas takie mocne wrażenie. Niebo zatłoczyło ziemię i każdy zwykły krzak płonie Bogiem, lecz tylko ten, który widzi, zdejmuje sandały. Reszta siedzi wokoło, podjadając jagody. Królestwo Boże jest pośród nas. Tak nas zapewnił nasz Pan Jezus Chrystus. Nie musimy dzisiaj daleko wędrować, gdzieś tam poza obrzeża pastwi, na pustynię, pod Świętą Górę, by spotkać krzew płonący Bogiem. Nie bądźmy ślepi, bracia i siostry. Zdejmijmy nasze sandały. Stańmy boso w uniżeniu przed Bogiem. Ukryjmy nasze dumne i butne twarze w dłoniach i w pokorze, w posłuszeństwie oddajmy cześć Królowi Królów i Panu Panów. Nie bądźmy jak ci, którzy deptają świętą ziemię podkutymi buciorami, wygłaszając religijne hasła i puste slogany. nie bądźmy jak ci, którzy wokół płonącego krzewu urządzają sobie piknik i objadają się jagodami. I jeszcze o jedno chcę prosić was, bracia i siostry. Nigdy, nigdy nie mów Bogu, że nie nadajesz się do służby. Nigdy nie mów Bogu, że będzie dla Niego lepiej, jak wybierze kogoś innego. Mojżesz też zapierał się rękami i nogami, chociaż Bóg mu wyraźnie powiedział: będę z tobą, Mojżesz, będę z tobą. W kolejnych wersetach trzeciej, drugiej księgi Mojżeszowej czytamy: ale on rzekł: proszę, Panie, poślij kogo innego. I co się wówczas stało? Czytamy dalej. Wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza i rzekł: czy nie ma Arona, brata twego, Lewity? Wiem, że on umie mówić, a nawet jest już w drodze i idzie na spotkanie twoje, a gdy cię zobaczy, uraduje się w sercu swoim. Bardzo mi się spodobał ten fragment. Pomyślałem sobie, że mój pastor, Lewita, powołany przecież przez Pana, nie może niczego uczynić, póki ja nie przyjmę Bożego powołania i nie wyruszę na spotkanie z Nim. Jak czytam tutaj, jak też wiem z praktyki, wielka jest radość pastora, kiedy przychodzisz do niego i mówisz: oto jestem, pastorze. Pan mnie posłał. Używaj mnie. Posyłaj. Pomagaj. Wspieraj. Nigdy nie musisz tego sam robić. Kościół jest pełen braci i sióstr, którzy pójdą razem z tobą. Ale prawdziwe powołanie do służby otrzymasz tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zdejmiesz swoje sandały, kiedy ukryjesz twarz w dłoniach i z bojaźnią staniesz przed swoim Stwórcą. To jest recepta na prawdziwy sukces. Kościół nie jest, tak jak wielu sobie myśli czy wyobraża, nie jest polem piknikowym, ale to jest ziemia święta. W liście do Hebrajczyków czytamy: albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Tak, On jest ogniem trawiącym, On jest krzewem płonącym, a nie jakąś wyhodowaną w kościele chrześcijańską odmianą drzewka owocowego czy krzakiem jagód. W psalmie 90, który jest modlitwą Mojżesza, męża Bożego, Mojżesz tak woła do Pana: naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Początkiem mądrości jest bojaźń Boża. A dobrze liczony, dobrze wykorzystany czas to czas spędzony przed Bogiem na kolanach, w modlitwach, w uwielbieniu, w dziękczynieniu. A nie czas spędzony w urzędach, w bankach, w przedsionkach czy gabinetach wielkich tego świata. Cisi, pokorni, rozmodleni, ufający Bogu posiądą tę ziemię. Taka jest prawdziwa recepta na sukces. To nie jest szansa na sukces. To jest pewność zwycięstwa w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.